A dzisiaj gościmy w naszym studiu panie Joannę Stelmaszewską i Donatę Poniekwicką-Tyszko oraz profesorów Nafisa Rahmana z Finlandii i Sławomira Wołczyńskiego z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. To może wyjaśnimy na początek, co reguluje ów FSH.
To od dawna wiemy, reguluje funkcję gonad. Natomiast pytanie otwarte jest...
Co to są gonady?
Jajnik, jądra, czy funkcja rozrodcza bardzo podstawowa. Natomiast pytanie zasadnicze, czy uczestniczy w innych procesach. No i pojawiły się takie sugestie, że być może w rozwoju układu naczyniowego, być może w innych patologiach, chociażby w procesach nowotworowych.
Hormon folikulotropiny dostał dosyć duże zainteresowanie w ostatnich 10 latach, bo ukazały się publikacje najlepszych czasopism medycznych, które pokazują nie tylko zwykłej angiogenezie, to znaczy kiedy wytwarza się bardzo dużo naczyń krwionośnych i one mogą być tak podwyższone, ich ekspresja, ich receptoru w niektórych rakach, na przykład raka prostaty, raka jajnika, w sam komórkach rakowych mogą być ekspresje podwyższone i sobie bardzo ciekawe z Francji taka publikacja New England Journal of Medicine w 2012 roku, który zrobił niesamowitą postęp, że pokazywali, że też obok komórek rakowych, tych naczyniach angiogenetycznych, znaczy zmienionych, bo komórka rakowa musi nie tylko mieć ulegać mutacjom i musi dostać odżywki. I tam też jest ekspres tego receptora FSH.
Czyli głodny rak nie pożyje, to żeby mógł żyć, musi tak mieć jest. Krew. Żeby mieć krew, muszą być naczynia krwionośne. I tutaj jest taka korelacja wskazywana przez niektórych z obecnością tego hormonu FSH.
To znaczy, to nie jest hormon, to jest receptor.
Receptor.
I to daje nam nadzieję, że jeśli to będzie jakieś celowane leczenia, że możemy ablację zrobić tych komórek rakowych, gdzie jest ekspresja, nadekspresja tego receptora FSH, to możemy mieć bardzo dokładną, dobre leczenie, bo nie ma gdzieś indziej ekspresji tego receptora.
I tę tezę udało się udowodnić?
Nauce jest tak, że jeśli my coś publikujemy, to inni nas będą sprawdzać. I to jest zupełnie normalnością dziedziny medycyny.
Sprawdziliście Francuzów, a teraz pewnie Francuzi będą was sprawdzać.
Tak jest i tak powinno być w nauce. Zawsze. Na razie nam się nie udało potwierdzić ich wyników. Jeszcze tego niektóre rzeczy opublikowaliśmy, którymi będziemy dzisiaj rozmawiali, ale nie wszystkie. Ale nam się udało coś innego jeszcze, gdzie nie tylko, że powtórzyć.
To się udało, powtórzyć.
Powtórzyć i wykazać tak naprawdę, że w komórkach endometriozy jest obecny funkcjonalny receptor FSH. To jest tak jakby nowe spojrzenie na leczenie i nowe perspektywy terapeutyczne dla tych pacjentek chorujących na endometriozę. A endometrioza jest...
No właśnie, pan profesor już wywołuje pytania, co to jest endometrioza.
Tak, endometrioza jest to choroba, w której tkanka endometrium, czyli śluzówki macicy, występuje poza macicą. W różnych miejscach, tak naprawdę nieprawidłowych, nietypowych, może występować na jajniku, jajowodach, na zewnętrznej stronie macicy, szyjki macicy, czy nawet gdzieś dalej, jelita, płuca.
Inaczej mówiąc, endometrioza nie jest stanem zwykłym, jest chorobą.
Tak, to jest choroba. My się natomiast zajmowaliśmy najgorszym typem endometriozy przestrzeni odbytniczo-pochwowej, która tak naprawdę, leczenie jest bardzo trudne, nawet chirurgicznie, ponieważ tam dostęp do tego miejsca jest bardzo ciężki.
To jaki jest teraz związek owych tkanek z tym receptorem FSH?
Endometrioza może powodować niepłodność. Może jeszcze dokładnie nie wiadomo, w jaki sposób, mechanizm tego, ale są różne
hipotezy
i nawet pośrednie dowody, że hamuje owulację. I to jest bardzo duży problem, głęboka endometrioza tej zatoce Douglasa, czyli zatoce tej odbytniczo-pochwowej. Nam się udało pokazać, udowodnić, że tam istnieją receptory funkcjonalne FSH, co daje nam bardzo dużą możliwość leczenia hormonalnie.
Czy to oznacza, że jeśli stwierdzicie podwyższony stan owego receptora FSH, to mamy do czynienia z chorobą i to jest jakiś wskaźnik, że trafiliśmy na stan chorobowy?
My zawsze myśleliśmy, że to jest systemowy, ale się okazuje, że tam miejscowo, jeśli będzie hormon folikulotropiny, to FSH, on będzie stymulował. Jeśli tak jest, to jeżeli my będziemy blokowali w jakiś sposób wyrzutnie ten FSH, możemy mieć, że możemy substytucyjnie dodać im ten estrogen i tak
I zahamować ten proces chorobotwórczy.
Zahamować ten proces chorobotwórczy, tak jest.
No z grubsza tak, ale zapewne pojawią się, tak jak zawsze, inne problemy, oczywiście. Tak.
A jakiego rodzaju problemy mogą się pojawić?
To chociażby hipoteza może okazać się nieprawdziwa do końca. Rozwój choroby może spowodować, że inna ścieżka zostanie uruchomiona, tą wyłączymy, inną pójdzie i będzie się utrzymywała choroba. Dotychczasowe próby leczenia farmakologicznego dają poprawę, ale w zakresie bólowym. Natomiast nie poprawiają ani stanu płodności, ani nie leczą trwale choroby.
To jest właśnie
jest cały problem, a choroba jest bardzo uciążliwa.
Teraz zajmijmy się na krótko związkiem z mężczyznami, nie z kobietami, tylko z mężczyznami, czyli rakiem prostaty.
Właśnie w tej pracy wykazano, że komórki raka prostaty mają ekspresję FSH. Pierwsza publikacja była w latach 80., ale teraz było wykazane, że nawet te komórki zmienione obok komórek rakowych też mają tę ekspresję receptory FSH. A jak my wiemy, że rak prostaty, jeżeli najpierw jest androgenozależny, ale niestety u nich w dużych procentach tych pacjentów, on, jeśli jest recurrency, to będzie, jeśli jest nawrót, to u nich występuje androgen niezależny. I to już jest bardzo trudno leczyć. Właściwie to...
Choroba nieuleczalna.
W tej fazie...
W tej fazie jest nieuleczalna, a to są dosyć często młodzi mężczyźni, którzy na to chorują. I to jest bardzo duży problem.
Panie profesorze, spróbujmy wyjaśnić. Androzależna i nieandrozależna.
Czyli testosteron, czy jego aktywna postać, pobudza proces nowotworowy. Wyłączamy funkcję gonady, czy gonada nie produkuje testosteronu, tego głównego hormonu męskiego, i wtedy jest cofanie się procesu nowotworowego. Ale on oczywiście może gdzieś przetrwać. Przetrwać, no i po pewnym czasie uruchamia się główna ścieżka, załóżmy w hipotezie, zależna od FSH, i proces nowotworowy postępuje.
Ale już bez udziału testosteronu.
Tak.
A choroba dotykająca mnóstwo mężczyzn, tak. Praktycznie rzecz biorąc, większość po 50 już ma problemy z prostatą.
No tak.
Znalezienie dobrej metody, która by wskazywała, w jakim etapie jest rozwójowego raka, a później metody leczenia, to rzeczywiście prawie Nobel.
Znaczy, nie wiem, czy to Nobel, ale jest to bardzo potrzebne. Bo inaczej będzie nadumieralność w najlepszym wieku tych mężczyzn. Myślę, że to jest nam bardzo, bardzo potrzebne. To jest priorytetowe.
Bo najczęściej polecane są pestki dyni, żeby przeciwdziałać się temu zjawisku.
Nie, najwięcej chyba jest soi, jest fitoestrogeny, później jest w pestkach słonecznikowych. O ile pamiętam, i soczewicy.
Dynia, tak, soczewice.
Dynia też.
Tak.
Bo w Indiach jest bardzo mało rzeczywiście, w Chinach, Japonii, ale...
A tam są bogate w diety właśnie w
tak,
soję
tak.
I pochodne.
Ale tam genetyczne czynniki, mi się
też
wydaje, że
odgrywają rolę.
Wracając do samego zespołu. Jak doszło do jego stworzenia i postawienia tej hipotezy?
Najpierw pojawiła się Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej, która zajmuje się problemami, jak sama nazwa wskazuje, klinicznymi. Obok kliniki pojawił się Zakład Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badania Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. No, pojawił się zespół, a potem tuż pojawił się profesor Nafis Rahman, no i zaczęliśmy współpracę.
No ale ten zespół też się nie wziął tak z niczego. To jak się tworzy zespoły? Teraz panie jakby nam powiedziały. Jak to jest pracować w obecności zasłużonych naukowców? Tak byśmy to delikatnie nazwali.
Ale słusznie na pewno. Ja jestem doktorantką profesora Rahmana. Studiuję w ramach środowiskowych studiów doktoranckich w języku angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. No i tutaj w zasadzie zaczęła się moja historia współpracy z obydwoma fanami, która zaowocowała wspaniałą publikacją i kolejnymi planami.
O planach to jeszcze porozmawiamy.
Oczywiście.
A w przypadku pani?
A ja jestem asystentem w Zakładzie Biologii i Patologii Rozrodu Człowieka Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. I tak, no,
ale z filią w Białymstoku.
Z filią w Białymstoku, tak, oczywiście. I to tak,
bo te oddziały panowskie powstające w Białymstoku i powstające w Olsztynie to taka przybudówka do panu, żeby ożywić tak. Życie intelektualne północno-wschodniej Polski.
Tak, i ten zakład...
Cytat definicyjny.
Mhm. Ten zakład w Białymstoku tak naprawdę powstał dzięki panu profesorowi Sławomirowi Wołczyńskiemu, bo to on jest ojcem tego zakładu i on starał się, żeby go powołać i nam dać możliwość rozwoju. a później też dalszą...
Dzięki poparciu pani minister Barbary Kudryckiej.
A dalsza część rozwoju to już dzięki panu profesorowi Nafisowi Rachmanowi i naszej międzynarodowej współpracy, która rozwija się bardzo dobrze i dzięki temu możemy my, jako młodzi naukowcy, też się rozwijać.
Ale można było pójść ścieżką taką tradycyjną, pójść do gabinetu, zarabiać duże pieniądze. To dlaczego panie się zdecydowały na pracę naukową?
Chyba z pasji.
To pasja. Praca naukowa to pasja. To jest...
Bo pieniądze są niewielkie.
Nie.
To trzeba powiedzieć.
To trzeba kochać. Naukę trzeba kochać i to jest pasja. Inaczej nie da się pracować w nauce i myślę, że czegoś osiągnąć, bo to są czasami wielogodzinne...
A nie wkurza to panią, że musi się pani oddawać pasji, nie dorabiając się majątku w swoich najlepszych latach, a inni dorabiają się nie ucząc się, nie prowadząc badań, nie zarywając nocy, czytając i tak dalej, i tak dalej.
Ale na tym polega pasja, tak?
Tak.
Że lubi się to, co się robi.
Na tym polega pasja, tak?
Tak, dokładnie.
Tego nie robimy dla pieniędzy.
Nie tylko w Nowotworze są różne ścieżki rozwojowe.
Tak.
Czy ja mógłbym dodać jedną rzecz, że jak się stworzy zespół? Oczywiście pomóc pani minister było bardzo, albo docenione na pewno, ale myślę, że ta koniunktura była w Uniwersytecie Medycznym Białymstoku. Jako człowieka z zewnątrz, mimo że ja też jestem zatrudniony u pana profesora Wołczyńskiego jako profesor wizytujący, i był, myślę, że ta koniunktura w UMB, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, było bardzo pozytywne wobec innowacyjności. I to było bardzo...
No, uniwerek przekraczał pewien próg, musiał się umiędzynarodowić, jak to się ładnie mówiło. Poszukiwano tematów badawczych, poszukiwano ludzi. Ale i to była ta sprzyjająca atmosfera
również.
Myślę, że
również też osobiste przyjaźnie, osobiste kontakty poprzedniego pana rektora Jacka Niklińskiego i obecnego rektora pana profesora Krętowskiego, który wtedy był prorektorem, i myślę, że to wszystko bardzo się do tego dołożyło.
Czyli musi być sprzyjający klimat.
Tak, bo inaczej innowacyjności tak łatwo się nie da uzyskać.
To może, bo wielu słuchaczy naszych zastanawia się teraz, skąd profesor Nafis Rachman tak po polsku biegle mówi, jest profesorem wizytującym, a ja go przedstawiam, że jest z Finlandii. To spróbujmy to wyjaśnić.
Ja mieszkałem w Polsce 14 lat. W Polsce ukończyłem studia. Wtedy była Akademia Medyczna Warszawy i Akademia Medyczna w Łodzi. Zrobiłem specjalizację, wtedy był Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Wamowskim oddziale w Łodzi. Zrobiłem doktorat w Instytucie Endokrynologii Akademii Medycznej w Łodzi. Moja żona jest Polką. Mimo że nie mieszkam już 21 lat w Polsce.
Jak ten czas szybko leci?
Właśnie.
I jak trafił pan profesor do Białegostoku?
My się przyjaźnimy, znamy, mamy wspólne zainteresowanie i to myślę, że bardzo było pomocne. Znamy pana profesora Wołczyńskiego i mamy wspólne pasje.
A w Finlandii, to gdzie pan profesor pracuje?
Pracuję w Uniwersytecie Turku, fińskim, bo tam są dwa uniwersytety. Jedno jest obu akademii, uniwersytet, który jest szwedzkojęzyczny, a drugi jest Uniwersytet Turku, który jest fińskojęzyczny.
A urodził się pan profesor?
Ja się urodziłem w Dace, to w tej chwili należy do Bangladeszu, ale moje dzieciństwo spędziłem 3 lata, Dace 6 lat w Kalkucie.
I takimi różnymi drogami dotarł pan profesor do Polski. Tutaj między innymi skończył studia, a dzisiaj odbierze habilitację, tak?
Tak, polską habilitację.
Bo Polska nie uznaje fińskiej habilitacji, który zrobił.
To dobrze czy źle?
To jest, myślę, że kwestia systemowa, zmian systemu, bo w Finlandii się inaczej robi tą habilitację. Trzeba mieć 20 publikacji po doktoracie i trzeba mieć impact factor tych publikacji 40. To znaczy minimum średnie musi być 2. I dlatego jest dużo trudniej robić habilitację w Finlandii niż w Polsce. A w Polsce jest inny przebieg, też jest bardzo dobry. Żeby się ubiegać w Polsce o jakieś granty, powinien mieć polską habilitację, żeby być samodzielnym pracownikiem naukowym. I dlatego myślę, że dla mnie to było ważne.
I stąd ta habilitacja.
I stąd ta polska habilitacja, tak.
Panie profesorze, a jak w Finlandii wspieranie innowacji wygląda? Czy są duże różnice pomiędzy tym, co się dzieje tam na północy, a tym, co w Polsce?
Jest duża różnica.
Na czym to polega?
Finowie zawsze mieli pasję, bardzo dobry stosunek, bo to jest malutki kraj, tylko 5 milionów ludzi.
Długo, ciemno, zimno i mają czas na myślenie, tak?
To prawda. Oni na punkcie innowacyjnym mają niesamowite zacięcie i bardzo uważają,
że... wydajemy gdzieś pomiędzy 0,5% a 1% PKB na badania naukowe, tam jest ponad 3%.
Myślę, że więcej.
Jeszcze nawet może i więcej. Także bardzo mocno prą na te innowacje.
Tak, bo inaczej oni by nic nie zyskali, bo tam tak dużo bogactw naturalnych jak w Polsce nie mają. I oni na tej innowacyjności zyskują i mieli bardzo dużego pecha w prawie Noki, ale myślę, że się...
Odbiją?
Odbiją.
A jaki nowy wytwór będzie?
Oni bardzo dużo biotechnologii, bardzo duży nacisk dali i myślę, że to jest bardzo było pozytywne. Będą też produkty, bo oni są nastawieni na produkty też, żeby był ten wynik końcowy, który będzie pożyteczny. I w ten sposób to powinno być.
A co by pan przeniósł tam z tej Finlandii do Polski? No bo tam widzę wśród Finów, że oni niekoniecznie takie badania teoretyczne, badania długofalowe, tylko jakieś konkretne rzeczy chcą robić.
Tak, bo nawet widzę, bo mimo że ja studiowałem w Polsce i tam uczę już 21 lat, jest nawet w studiach medycznych, gdzie to się odbija, oni są nastawieni dużo bardziej na te praktyczne aspekty. Że nawet i w studiach medycznych, oni chcą, żeby studenci się uczyli te praktyczne aspekty bardziej. Ale myślę, że w Polsce też się to zmienia.
Już się zmienia, oczywiście.
Ale chociaż jestem bardzo dumny z polskich studiów, bo uważam, że ja miałem luksusową sytuację, której w Finlandii żaden student nie ma. Bo kiedy ja studiowałem w Polsce, główną pracą profesora było dydaktykę, kształcenie tych studentów. Miałem wszystkie egzaminy ustne, ale w Finlandii żaden student nigdy nie będzie miał ani jednego egzaminu ustnego.
Czyli oni profesorów tak za szybą tak gdzieś oglądają z daleka?
Albo oglądają w czasie wykładu, albo, bo wszystko jest pisemne, bo pan profesor nie poświęci tego czasu na...
Za cenny jest?
Nie, bo będą uważali, że to można inaczej załatwić, bardziej...
Sprawdzalną metodą, czyli na piśmie.
Tak jest.
A nie bezpośredniej rozmowy. Rozmowy co, bardziej rozwijają?
Mi się wydaje, że dla lekarza to jest, powinno być rozmowy.
W czasie rozmowy można śledzić sposób myślenia, a nie tylko wiedzę. Przepisana wiedza jest zawsze taką wiedzą suchą.
Przepisaną. Bez emocji. Jakby nie patrzeć. A tutaj można od razu zobaczyć, czy student rozumie problem,
dokładnie,
czy też nie.
Tak. Ale warto połączyć te wysiłki fińskie, polskie, uniwersytetu naszego, Polskiej Akademii Nauki. Wtedy, jak skupimy te wszystkie siły, to produkt, który będziemy wytwarzali, też będzie dobrym produktem.
Ale czy w Finlandii, panie profesorze, uczelnie, naukowcy ze sobą współpracują? Bo tu nawet w Białymstoku, ja tak jako człowiek z zewnątrz widzę, że każdy zespół, każda uczelnia osobno, przepływ informacji jest bardzo niewielki. Stąd takie międzyresortowe zespoły to są rzadkości.
Wie pan, bo to jest bardzo mały kraj. Jeśli oni nie będą ze sobą współpracowali, to oni zginą. Polska dużym krajem jest i myślę, że tutaj możliwości może są większe. Ale jeśli teamwork, to znaczy jeśli nie ma zespołowej pracy, to nie ma sukcesu, bo indywidualny człowiek nie może za dużo osiągnąć. To jest moje zdanie, ja myślę, że pan profesor...
I doświadczenie, tak?
I doświadczenie też mówi, że musi być praca zespołowa.
Musi być praca zespołowa.
To co zrobić? Przepraszam, że panów profesorów zmuszam do myślenia, ale co zrobić, żeby udało się takie teamworki zorganizować?
Pracować. Tu pojawiła się taka pewna idea w Białymstoku, czy Białystok-Olsztyn powstał oddział olsztyńsko-białostocki Polskiej Akademii Nauk. I ja myślę, że ten oddział będzie miał taką rolę trochę koordynującą w rozwoju kontaktów w środowisku tu naukowym Białego Stoku, w łączności z Olsztynem. Oczywiście, gdzie tam ta tradycja Polskiej Akademii Nauki jest zdecydowanie...
No ale wewnątrz, tutaj, w naszym mieście, bo mamy Politechnikę, są fachowcy, którzy się zajmują robotami, a z drugiej strony mamy znakomitych medyków i czasami ludziom trzeba pomóc takimi zewnętrznymi urządzeniami. To przecież temat do współpracy doskonały. Rzadkość. Mamy
no tak,
chemików,
trzeba
biologów,
również,
matematyków,
również
fizyków.
Pieniędzy na tego typu badania, bo one są kosztowne, no i czasami podjęcia ryzyka, bo one mogą nie przynieść efektu.
A jeśli chodzi o wyposażenie, tego typu rzeczy?
Znaczy tutaj na uniwersytecie jest naprawdę bardzo dobra baza, przynajmniej tutaj w naszej klinice. Mamy bardzo dobrze wyposażone laboratoria. Pozyskaliśmy sporo środków z Unii, z Narodowego Centrum Nauki. Więc no, mamy dobre zaplecze techniczne.
Czyli można stawiać hipotezy i jest czym udowodnić.
Naturalnie.
No w ostatnich latach ten postęp w infrastrukturze był niesamowity, niesamowity.
Jak pan profesor zaczynał badania, to jak to było?
Wtedy z rok trzeba było czekać, żeby można było kupić mikroskop.
A teraz?
No teraz to jest kwestia przetargu, 3 miesiące i będzie. Ta baza wyjściowa dzisiaj jest naprawdę fantastyczna.
My mamy te wszystkie warunki. Drugą kwestię, której nie mieliśmy, ale teraz też mamy, kształcenie tych młodych ludzi, bo oni muszą te doświadczenie mieć, nauczyć się. Myślę, że tym nam się trochę udało pomóc w Finlandii.
Tak.
Myślę, że te pobyty mimo że musiały dziewczyny bardzo ciężko pracować, w Finlandii trochę inaczej się pracuje. Tam nie ma znaczenia, ile czasu człowiek pracuje. Obie dziewczyny pracują do pierwszej nocy, dzień w dzień, ale to tam wszyscy tak pracują. Jeśli nie tylko pasję, żeby coś mieć, to trzeba, bez pracy nie ma sukcesu.
To duże zderzenie, że tyle pracy trzeba tam włożyć i wszyscy naokoło pracują, to się rozgląda. Każdy pracuje, no jak niewolnicy.
No właśnie nie, to ludzie z pasją. To ludzie z pasją, dla których nie jest problemem siedzieć do pierwszej w nocy i dłubać swoje rzeczy.
Chodzi o to, żeby całe otoczenie było dostosowane i umożliwiało taką pracę.
Dokładnie.
Myślę, że im przeszkadzało trochę, bo Finowie są nieśmiali, oni nie rozmawiają. Bo tam, jeśli pracuje w pracy, to oni pracują. Oni nie będą rozmawiali, uśmiechać się, albo od tego jest przerwa kawowa.
To było trochę inne. Tak. To na pewno. Wchodzi się do laboratorium i panuje cisza. Ewentualnie radio gdzieś cicho w kącie gra. I wszyscy są skupieni na swojej pracy. Finowie są bardzo nieśmiali, tak jak właśnie Nafis powiedział. Pokonanie pewnych granic zajęło naprawdę sporo czasu. Z niektórymi nawet udało się porozmawiać dopiero przy drugim trzymiesięcznym czy czteromiesięcznym pobycie.
Albo także czasami półrocznym.
Albo tak. Trochę inaczej to wygląda.
Ja też dzięki temu każdy się skupia na swojej pracy i też no, może się poświęcać, prawda? Nie tracimy tego czasu potrzebnego nam, powiedzmy,
na pogaduszki, tak. Papierosy i tak dalej.
Zostawiamy
i tak
to
dalej.
Na czas właśnie wolny, typu przerwa kawowa albo lunch.
Ale tych przerw mało mają, nie? Bo ciągle pracuję. Pytanie, co dalej?
Myślę, że my mamy bardzo dużo planów. Złożyliśmy następny grant do Narodowego Centrum Nauki. Będziemy się starali też wdrożeniowe jakieś granty z NCBiR-u. Mamy też granty z międzynarodowych firm farmaceutycznych. Nie mieliśmy jeszcze szczęścia otrzymania polskiej firm farmaceutycznych granty na badania nauki, ale myślę, że sytuacja się zmieni, że też będzie to możliwe.
I dalej kontynuowanie tego tematu?
Tak.
Co powinno być zwieńczeniem właśnie tych badań?
Na pewno chcemy stworzyć możliwości na badania kliniczne, żeby nasze pomysły, można było nowy sposób leczenia endometriozy można było zrobić. Na pewno chcemy stworzyć takie różne, na przykład celowane leczenie, czy ablacje, czy zabicie komórek rakowych przez ich receptory FSH. Janna Stelmaszewska pracuje nad, to jest jej jeden z projektów do doktoratu, gdzie chcemy zabić tych komórek rakowych przez taki peptydy lityczne. Jeszcze tego nie opublikowaliśmy, dlatego nie będziemy mówić
enigmatycznie.
Leczenie celowane, terapia celowana to ostatnia moda, bo już mamy dosyć tego traktowania całego ciała jakąś substancją ratującą, która osłabia nas totalnie i nie do końca się sprawdza w leczeniu. Chodzi o to, żeby precyzyjnie uderzyć w przeciwnika i się z nim rozprawić.
To jest taki magiczny bullet, który ma zabić tych złych ludzi, ale obok dobrych ludzi wszystkich mają zaoszczędzić. Mi się wydaje, że to nie jest krzyk mody, to jest konieczność. To jest konieczność, bo bardzo trudnym problem jest tak zwany bystander effect. Znaczy, mi, ci to radioterapii, ci, bo my, jeśli chcemy zabić te komórki rakowe, one też uszkadzają te komórki, które są obok i dalej. I żeby uchronić tego, bo inaczej nie będzie sukcesu. I myślę, że to jest konieczność. Tędy jest ta droga.
Zgodnie z naszą hipotezą możemy celować w naczynia krwionośne i niszczyć je przez receptor FSH, dzięki czemu odcinamy nowotwór od substancji odżywczych, a możemy celować też w same komórki nowotworowe, które mają w sobie, na sobie receptory FSH i dzięki temu pozbyć się nowotworu.
Nam jest potrzebne bardzo dużo pieniędzy, bo jeśli my chcemy mieć, żeby Polska miała z tego korzyści, to bez inwestycji nie ma tych korzyści, bo my możemy mieć pomysły, możemy przejść ten pierwszy badań podstawowych etapy, ale dopóki tego nie zrobimy wdrożeniowy, nie zrobimy badań klinicznych i nie testujemy, że on jest naprawdę działa u ludzi, to wtedy nie ma, tylko że ten etap jest bardzo kosztowny.
Bardzo drogi.
To minimum, o ile teraz, który my będziemy mieli, 20 milionów euro jest potrzebne do tego. Ale takich możliwości chyba jeszcze w Polsce
chyba nie ma.
Finowie to przeszli swego
tak,
czasu.
Tak, bo to taki mały kraj, ale mamy tak dużo tych innowacyjności i innowacyjnych patentów. Bo na przykład dam jeden malutki przykład. Jest taka miejscowość, która się nazywa Vammala. To jest chyba 160 km od Turku. Tam jest jeden malutki zakład, gdzie 100 osób jest zatrudnionych. A oni produkują wszystkie te materace przeciwminowych dla NATO. Oni mają wyłączność malutkiej firmy 100-osobowej i na cały świat tylko oni, bo żadna mina czy nic im nie uszkodzi, tych ambulancach. Bo byłem kiedyś, miałem taką okazję to zobaczyć, byłem pod wrażeniem.
No, taki produkt
taki mieć, produkt nie? Potrzebny, tak. Nokia i tak dalej, i tak dalej.
To jest ten kierunek, którym powinniśmy podążać, żeby ewentualne sukcesy osiągać. Dziękuję Państwu bardzo.
Dziękuję.
Naszymi gośćmi byli panie Joanna Stelmaszewska i Donata Poniekwicka-Tyszko oraz profesor Wienafis Rachman z Finlandii i Sławomir Wołczyński z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję Państwu za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.